ten pisarz, o którym uczyliśmy się w szkołach, pisał góry przez u otwarte. Bo nigdy bym nie pomyślał, że można było tak napisać i wypowiadać te słowa. Przed wami głos Józefa Piłsudskiego. Innymi słowy. W poprzednim materiale skończyliśmy na utworzeniu się samogłosek pochylonych w języku polskim. Tym, którzy chcą wiedzieć, jak do tego doszło, polecam obejrzeć poprzedni odcinek. Dziś zajmiemy się natomiast przejściem o pochylonego w dzisiejsze ukreskowane oraz omówimy rozwój kreskowanego a oraz e. Poprzedzającą część rozpocząłem pewnym przykuwającym uwagę cytatem z pana Tadeusza, w którym pewne wersy zdawały się nie rymować. Odpowiedź na tę zagadkę znajdziemy w tym odcinku. Z racji tego, że odcinek jest dłuższy, zamieszczam w opisie spis treści, a właściwie spis rzeczy, jak to w XIX wieku pisano, dzięki któremu bezproblemowo możecie przejść do wybranego fragmentu w filmie. Ostatnią część zakończyłem porównaniem tego, jak zmieniał się zapis poszczególnych samogłosek pochylonych i jasnych. Dla ścisłości omawianego tematu wprowadźmy sobie jakieś oznaczenia, żebyśmy się nie pogubili. Zwyczajowo samogłoski pochylone lub też ścieśnione oznaczane są w książkach o fonetyce języka polskiego przez kropkę nad literą lub przez taki okrąg nad literą. To rozróżnienie było stosowane najczęściej w ten sposób, że zwykło się używać kropki dla liter E oraz O, a okręgu dla pochylonego A. Niemniej jednak można spotkać również A z kropką. A samogłoski jasne odróżniano w ten sposób, że nie stosowano żadnego znaku diakrytycznego. Zacznijmy zatem od A. Tak jak wspominałem w pierwszym odcinku. Samogłoskę pochyloną A wymagano jako samogłoskę pośrednią między A oraz O. Niektórzy autorzy podają nawet, że A pochylone wymawiało się wręcz jak O lub francuskie AU. Inni opisywali pochylone A jako A wzmocnione przez O. Mamy więc zatem jakieś wyobrażenie, jak mogła brzmieć ta samogłoska. O. Do tego należy dodać, że A jasne było czytane mniej więcej jak A w dzisiejszym języku polskim. W poprzednim epizodzie wspomniałem już o tym, jak niekonsekwentnie były pisane A jasne oraz A pochylone. Wbrew temu, co występowało przy innych samogłoskach, A jasne było zapisywane z akcentem ostrym, czyli kreseczką w prawą stronę. A pochylone zaś było pisane bez żadnego znaku diakrytycznego. Tak było przynajmniej w XVI wieku, bo już w następnym stuleciu, w wieku XVII, występowało wiele odstępstw od tej reguły. Owe odstępstwa nasiliły się w pierwszej połowie XVIII wieku, co widać dobrze w zapisach choćby Benedykta Chmielowskiego, autora Nowych Aten, czyli jednej z pierwszych polskich encyklopedii. Nie tyle miesza on zapis tych dwóch głosek w miejscach, w których była przyjęta konkretna pisownia, to na domiar złego miesza on jeszcze zapis tych pojedynczych głosek w identycznych słowach. Przykładem jest tutaj słowo szczęścia, które raz było pisane z kreseczką nad a innym razem bez. To samo dotyczy słów miałem. Raz ta kreseczka występuje, a raz nie. Językoznawcy uważają, że to rozróżnienie na a pochylone i a jasne zaczęło zanikać już w XVI wieku. Jan Kochanowski, który urodził się na Mazowszu we wsi pomiędzy Radomiem a Puławami, rozróżniał a jasne od a ścieśnionego. Nie rymował tych dźwięków ze sobą. Mikołaj Rej, który urodził się w Żurawnie pod Lwowem, nie rozróżniał już tych samogłosek. Wiemy to z jego rękopisów, których nie uwzględniał takiej różnicy. Do druku zostały natomiast dane materiały poprawione już przez korektora, który zaznaczał różnice w pisowni. Dzięki nim możemy się dowiedzieć, że występowała następująca różnica w wymowie. Mówiono doj w znaczeniu trybu rozkazującego oddać, ale już jeśli chcielibyśmy to zaprzeczyć, mówiono nie daj. W pierwszym przypadku wymawiano a ścieśnione, a w drugim a jasne. Innym przykładem są słowa masz, w sensie ty posiadasz, oraz nie masz, czyli de facto dzisiejsze zaprzeczenie tego pierwszego. Mówię de facto, bo jak podaje profesor Klemensiewicz, nie masz oznaczało nie ma, czyli tak jak po angielsku there is no lub po łacinie non est. W tym przykładzie pierwsze słowo, czyli masz, jest wypowiadane jako masz z a ścieśnionym, a nie masz wymawiane jest a jasnym. Takie rozróżnienie występowało na pewno jeszcze w XVI wieku. Ważne jest także dodanie, że tacy kresowi poeci jak Mikołaj Sąb-Szarzyński, Szymon Szymonowic czy Józef Zimorowic także nie rozróżniali pomiędzy a pochylonym i a jasnym. Pewnie ciekawi Was jednak, w jakich innych wyrazach występowało a pochylone. Występowało w wielu formach czasowników pierwszej osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego. Przeczytam kilka przykładów. Jako porównanie przedstawię bezokoliczniki tych czasowników, w których było a jasne. Baczę, baczyć. Drapię, drapać. Objawię, objawiać. Nakarmię, nakarmić. Oskarżę, oskarżać. Trwałość tej różnicy w wymowie jest trudna do oszacowania. W różnych słowach utrzymała się zróżnicowanie długo. Językoznawcy są również zgodni, że ten podział na a jasne i a pochylone zanikł w drugiej połowie XVIII wieku. Postarajmy się rzucić okiem na stronę tytułową pierwszej Biblii Jakuba Wójka z 1599 roku. Została wydana przez drukarnię łazarzową w Krakowie. To ważny znak, bowiem przez tę samą drukarnię zostały wydane również dzieła Kochanowskiego, w których wiemy, jak były stawiane akcenty nad literami. Wyróżnione słowa to przekładu starego na wykładem katolickim, wiary, kacerstwom, kacerstwo, czyli herezja, czasów, arcybiskupa, wydane, drukarni, łazarzowej, pańskiego. Te wszystkie wyrazy są zapisane z akcentem ostrym. Jak wiemy, jest to czas, kiedy a z kreską było zapisem dla a jasnego. Jedynymi wyrazami, w których a występuje bez kreski, są należących i nakładem. W tych zapisach mamy do czynienia z a pochylonym. Przejdźmy zatem do e pochylonego. Wymowa tej głoski była najpewniej zbliżona do e z nachyleniem do y lub i, w zależności od twardości poprzedzającej głoski. Franciszek Meniński w 1649 roku wspomina, że różnica w wymowie e jasnego oraz e pochylonego jest bardzo wyraźna. Jako przykład podaje, że jest różnica w wymowie słowa pierze w znaczeniu pióra oraz pierze w znaczeniu on pierze, prać. Pierwszy wyraz wymawiało się jako pierze z nachyleniem e do i, a drugi jako on pierze. Słowo rzekę w znaczeniu ja rzekę, jako ja mówię, ja powiadam, wymawiało się jako rzekę, a wymowa formy biernika od słowa rzeka, jako woda, kogo co widzę, rzekę, z nachyleniem e do y. Pisarze kresowi, tacy jak Mikołaj Sąb-Szarzyński, Szymon Szymonowic czy Józef Zimorowic, czyli tych, których przed chwilą wymieniłem, jak i Mikołaj Ryj, także nie rozróżniali e pochylonego od i czy y. Świadczą o tym chociażby następujące rymy. Dobrym zachowaniem, na nim, zamiast dobrym zachowaniem. W ręce Boży, nie trwoży, zamiast w ręce Bożej. Zdaniem profesora Zenona Klemensiewicza, e pochylone w XVI wieku zbliżało się w rdzennej Polsce do e. W regionach kresowych natomiast przechodziło ku i lub y. Powoli zbliżamy się do rozwiązania zagadki z początku poprzedniego materiału na temat nietypowych rymów z Pana Tadeusza. Mowa tu o następujących dwóch wersach. Również patrzyła ona i cztery źrenice gorzały przeciw sobie jak ratnie świce. E w wyrazie świeca było niegdyś długie. Później, gdzieś na przełomie XV i XVI wieku, przekształciło się w pochylone e i ostatecznie na wschodzie kraju było wymawiane jako głoska pomiędzy e oraz i, z mocnym przesunięciem jednak w stronę i, do tego stopnia, że źrenice rymowały się ze świce. Co ciekawe, już w połowie XVII wieku językoznawcy przestrzegali przed wymawianiem tego słowa w ten sposób. Podobnie tyczyło się to sformułowań lepi od lepiej, łaski Boży od łaski Bożej oraz śpiwak od śpiewak. Tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, XVII i XVIII wiek były przepełnione wielkim chaosem, jeśli chodzi o pisownię samogłosek pochylonych i, kolokwialnie mówiąc, każdy robił sobie co chciał. Dopiero w XIX wieku kreskowanie liter zaczęło powracać, ale zdecydowanie nie było to konsekwentne i powszechne. Listę słów, które były najczęściej spotykane z akcentem ostrym, wyświetlę teraz na ekranie. Można sobie zatrzymać film i przeczytać. Dla tych, którzy słuchają tego jako podcast, zamieszczam tę listę w opisie. Chciałbym się jednak skupić na kilku konkretnych przykładach. S kreską występowało w końcówce EI, jak na przykład olej, dobrej czy dalej. Co do tego ostatniego słowa, to wspominałem o nim w odcinku 3 o polonizmach. Ważniejszym jednak przykładem są następujące słowa. Czem, swojem, jednym, każdym, dawnym. Wszystkie inne poprzedzające słowa posiadały tę wspólną cechę, że były polskimi słowami pisanymi dzisiejszą ortografią, lecz były po prostu zapisane z kreseczką nad e. Teraz mamy do czynienia z innym przypadkiem. Te słowa były pisane z kreseczką nad e, ponieważ były wymawiane z nachyleniem ku i czy y. Taka wymowa doprowadziła właśnie do tego, że dzisiejsze słowa zapisujemy właśnie przez i czy y. Czym, swoim, jednym, każdym, dawnym. Podobnie sprawa miała się z zaimkiem kim, czym, tem. Kiedyś pisało się to słowo z kreseczką nad e, a dziś piszemy to słowo literą y, tym. Jako relikt pozostał nam przysłówek potem, bo dziś powiemy już po kim, po czym, po tym. Ostatnim przykładem jest końcówka przymiotnika miejscownika jem. Jak na przykład w sformułowaniu Królestwie Polskim. Wymowa owej końcówki sprawiła, że dziś końcówka ta jest zapisywana jako po prostu im. To samo tyczy się końcówki emi, jak na przykład polami ornymi, która przeszła odpowiednio w imi, polami ornymi. Właśnie w czasach zaborów, w 1891 roku, Akademia Umiejętności zadecydowała o zniesieniu pisowni kreskowanego e. Od tego czasu wszystkie te wyrazy, które wymieniłem, pisało się po prostu przez e. Dopiero w 1936 roku pozbyto się reliktów kreskowanego e w postaci końcówek przymiotników m oraz emi i zaczęto je zapisywać jako im oraz imi. Może trudno jest nam sobie wyobrazić, jak wymawiało się to e nachylone ku i lub y. Znalazłem jednak kilka nagrań osób, które urodziły się wystarczająco dawno, żeby nauczyć się jeszcze od swoich rodziców, którzy zapewne tak mówili, starej wymowy e. Przed wami głos Józefa Piłsudskiego z 5 września 1923 roku. Przypomnę, że Józef Piłsudski urodził się na dzisiejszej granicy Litwy oraz Białorusi, na północny wschód od Wilna. W nagraniu możemy usłyszeć, jak marszałek dziwi się tym, jak to jest możliwe, że można kogoś nagrać. Zwróćcie proszę uwagę na słowa głosem oraz śmiechem.
Uwiecznić nie głos, lecz śmiech. Głosem trąbę wlagam, matki i ojcowie. Niech się śmieją polskie dzieci śmiechem odrodzenia, gdyby tego nie umieli.
Nagranie było dość słabej jakości. Proponuję odsłuchanie zatem innego przykładu, w którym wymowa jest jeszcze dobitniejsza. Oto głos Adama Pragiera, polskiego ekonomisty, profesora, urodzonego w Warszawie. Zwróćcie proszę uwagę na wymowę słowa wiedeński.
Jego wdzięk osobisty i śpiewny akcent wiedeński sprawił, że trudno było generałowi austriackiemu widzieć wroga.
Na koniec jeszcze inne nagranie. Bronisława Hełczyńskiego, urodzonego pod Zamościem, w którym dobrze słychać wymowę końcówki ej w wyrazie polskiej.
10 listopada wrócił do Warszawy zwolniony z więzienia w Magdeburgu przez władze niemieckie Józef Piłsudski i stał się ośrodkiem krystalizacyjnym nowej polskiej władzy.
A teraz zagadka. Piłsudski w początkowej części nagrania żartuje, że jego głos będzie sprzedawany kiedyś na jarmarkach na łuty jak jakieś cukierki. Łód to była 1/16 jednostki miary, jaką była grzywna. Tak, grzywna była jednostką miary oraz jednostką pieniężną, właściwie na całej północnej Słowiańszczyźnie. Ile mniej więcej gramów to jedna grzywna? Odpowiedź A, 500, czyli pół kilo. Odpowiedź B, 200. I odpowiedź C, 1000, czyli 1 kilogram. Odpowiedź standardowo na końcu odcinka. Na koniec przejdźmy do jedynej kreskowanej samogłoski w języku polskim, która nam pozostała dzisiaj. Chodzi oczywiście o o kreskowane, czyli dawne o ścieśnione. Na początku trzeba zaznaczyć, że dawne o przybierało trochę inną barwę niż dziś, z wstępnie lekko zaokrąglonymi ustami. Samogłoskę pochyloną o wymawiano jak samogłoskę pomiędzy o oraz u. U. Posługując się tą wskazówką, spróbujcie wypowiedzieć podane na ekranie słowa i zgadnijcie, jakim dzisiejszym słowom odpowiadają. Tych słuchających podcastu zapraszam do opisu. Jeśli wasza odpowiedź to płot, kłódka oraz głowa, to trafiliście bardzo dobrze. Tak właśnie kiedyś pisało się te wyrazy. To właściwie jeszcze nie musi być aż takie dziwne, kiedy popatrzymy się na ten wycinek z książki Jana Kochanowskiego. Tak, ten pisarz, o którym uczyliśmy się w szkołach, pisał góry przez u otwarte. O ile Kochanowski jakoś dobrze zachowywał omawiane przeze mnie wcześniej standardy, to tym razem spotykam u niego rymy, które dzisiejszego Polaka mogą zadziwić. Potka krotka, kłoli niewoli, pruła zgoła, ubiory cory, góry chmury. U Reja widać już jednak wyraźne nachylenie do u, czyli możemy przypuszczać, była to wymowa bardziej zbliżona do naszej dzisiejszej. Figurą skorą, góry kury, górę chmurę, dziurę wzgórę. Jeszcze w XVII wieku istniało całkiem żywe poczucie odrębności o pochylonego i o jasnego. Grzegorz Knapski pisał, że pochylone o wymawiało się jako o. Zapisuje wręcz takie słowa jak Bóg, róg oraz wódz przez u-o. Franciszek Meniński pisze, że o pochylone zbliża się do u, a takie dzisiejsze wyrazy jak lud, wódz czy lwów wymawiało się jakby lud, wóz, lwów. Podkreślił jednak wyraźnie, że istniała różnica między lodem a ludem. W XVII wieku spotykamy podobne rymy, jakie usłyszeliśmy wcześniej. W niektórych nawet ci sami autorzy zapisują takie słowa jak natura o kreskowanym oraz o bez kreski. Profesor Klemensiewicz uważa, że powinniśmy być ostrożni co do uwag gramatyków z XVII i XVIII wieku. Przyjmuje się, że utożsamienie opochylonego z u zaszło gdzieś w drugiej połowie XIX wieku. Oczywistym reliktem pozostałym po o pochylonym jest kreseczka nad u zamkniętym. Przez ten całkiem zauważalny chaos w ortografii, niektóre słowa, których pochodzenie sugerowało konkretną pisownię, zmieniły swój zapis. Tak było chociażby w przypadku słów góry czy natura, o których już mówiłem. Podobna zmiana nastąpiła w słowie ogórek, które pochodzi z greki i jeszcze w XV wieku było pisane przez u otwarte. Tak jest to zresztą w innych krajach. Podobna sytuacja dotyczy słów fetor, doktor czy odór. Wszystkie te były pisane przez u kreskowane, ale tylko to ostatnie zachowało swoją kreseczkę. W 1936 roku wraz z obszerną reformą ortografii próbowano pozbyć się wszystkich wystąpień okreskowanego, lecz ostatecznie zdecydowano się na kilka wyrazów. Żuraw, bruzda, pruć, chrust. Przykładowo w oryginalnym słowniku etymologicznym Brücknera z 1927 roku spotykamy zapis żurawia z o kreskowanym. Jako pewnego rodzaju dowód na to, że sprawa pisowni ukreskowanego oraz wymowy tej litery jako u dość solidnie utarła się w dzisiejszym języku polskim, przytoczę fragment z książki profesora Klemensiewicza z 1964 roku. W tym fragmencie opisuje, że pisownie niektórych słów jeszcze się wahają. Mówiąc szczerze, niektóre z tych zapisów, które za chwilę zobaczycie, dość mnie zaskoczyły, bo nigdy bym nie pomyślał, że można było tak napisać i wypowiadać te słowa. Są to chłodzić, chłudzić, kolczyk, kulczyk, mówca, mowca, muchomór, muchomór, ośmiu, uśmiu, pół szósta, pół szósta, ktoś, ktuś, spódnica, spodnica, coś, cóż, włosie, włusie. Chyba znamiennym przykładem tego typu wahania jest słowo, a właściwie dzisiaj nawet już dwa słowa, żłobek i żłóbek. Możecie napisać w komentarzach, czy słyszeliście niektóre z tych rymów. Chętnie się dowiem, czy w jakimś regionie Polski dalej się tak mówi. Językoznawcy XX wieku sformułowali kilka prawdopodobnych przyczyn zaniku różnicy w wymowie samogłosek pochylonych i jasnych. Pierwsza z nich zakłada, że różnica w wymowie tych samogłosek była po prostu niewyraźna. Samogłoski pochylone były też ogólnie niestabilne. Trudno było niekiedy określić różnicę w samogłoskach. Drugi problem to oczywiście niespójna ortografia. Trzecią przyczyną są niewątpliwie naleciałości z Kresów Wschodnich. Kolejną przyczyną była łacina, która przez jasną wymowę samogłosek doprowadziła przede wszystkim do scalenia A pochylonego i A jasnego. Ostatecznie pewną rolę odegrał rosnący autorytet instytucji językoznawczych oraz samej ortografii. Podsumowując, należy zaznaczyć, że samogłoski pochylone rozwinęły się w naszym języku bardzo różnorodnie. A jasne oraz A ścieśnione scaliły się w jedną samogłoskę. E pochylone obniżyło swoją artykulację do E, albo też w niektórych przypadkach podwyższyło do I lub Y. Pochylone O również podwyższyło swoją artykulację i scaliło się z U. Zaledwie w nielicznych dialektach zachowała się dawna wymowa niektórych samogłosek pochylonych. Pytanie do Was. Czy wolelibyście pozbyć się całkowicie dzisiejszego zapisu ukreskowanego, czyli że na przykład samochód pisałoby się przez U otwarte? Podzielcie się opinią w komentarzach. Odpowiedź na zagadkę o tym, ile ważyła jedna grzywna, to około 200 gramów. Jako ciekawostkę podam, że od tego samego korzenia pochodzi również nazwa ukraińskiej waluty – hrywna. Zachęcam do zerknięcia do opisu po bibliografię. Dziękuję i do usłyszenia.